Ewangelista Łukasz opisuje scenę, w której jeden z uczniów Jezusa zwrócił się z prośbą po tym, jak widział go na modlitwie. Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, na przestrzeni 2000-letniej historii chrześcijaństwa ta prośba któregoś z uczniów nigdy nie zamilkła. Stale powtarzają ją i młodzi, i starzy, świeccy, duchowni i osoby konsekrowane, słowem wszyscy. Wydaje się nawet, że w naszych czasach, w czasach nasilającej się laicyzacji i liberalizmu, to wołanie „Panie, naucz nas się modlić” nasila się. Daje temu wyraz Jan Paweł II w liście Novo Millenio Ine Unte, pisząc o powszechnej potrzebie duchowości, która w znacznej mierze przejawia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Oznacza to, że zasadniczym źródłem i przejawem życia duchowego jest modlitwa. Chrześcijańska duchowość bez modlitwy, gorliwej, wytrwałej, ufnej i ogarniającej całe życie człowieka, jest formą bez treści. Może nawet piękną formą, ubraną w sztukę muzyczną i architektoniczną, dostojne rytuały, wzniosłe słowa, ale niestety pozbawioną ducha, Ducha Bożego. Kiedyś pewien starszy kapłan powiedział mi, że duchowość bez modlitwy jest jak sacharyna, której używają diabetycy. Wprawdzie daje chwilowe uczucie słodyczy, ale nie krzepi. Chyba więc nie trzeba nikogo przekonywać, że niewyczerpany temat modlitwy stanowi jakby alfabet życia chrześcijańskiego. Gdy słabnie modlitwa, wówczas słabnie wiara, a nasila się podatność na grzech. Wyraża to starożytna zasada przypisywana Prosperowi z Akwitanii, żyjącemu w V wieku, która głosi lex orandi, lex credendi, co tłumaczy się w ten sposób. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Albo inaczej. Jak się człowiek modli, tak wierzy. Zatem czas najwyższy, abyśmy w cyklu naszych cotygodniowych rozważań o życiu duchowym, trwających już prawie rok, poświęcili więcej uwagi tej właśnie bogatej problematyce modlitwy. Zacznijmy od najbardziej podstawowego i chyba zarazem najtrudniejszego pytania. Czym w istocie jest chrześcijańska modlitwa? Znane są różne odpowiedzi wielkich świętych, które między innymi przytacza katechizm Kościoła katolickiego w czwartej części poświęconej modlitwie. Na przykład święty Jan Damasceński powiada, że modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Podobnie wypowiada się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, twierdząc, że modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości. Inna karmelitańska doktor Kościoła wyzna, że modlitwa to powielokroć powtarzana, poufna rozmowa z tym, o kim wiem, że mnie kocha. Ponad tymi wszystkimi definicjami modlitwy wydaje się jednak, że najbardziej właściwą odpowiedzią na pytanie, czym jest modlitwa, byłoby stwierdzenie, że jest ona wielką, przepastną tajemnicą. Każdy, kto wytrwale podejmuje trud modlitwy, pomimo licznych przeciwności, i każdy, kto czyni znaczne postępy na tej drodze, doświadcza czegoś paradoksalnego. Im więcej i gorliwiej się modli, tym większego doznaje nienasycenia. Im bardziej próbuje zrozumieć treść swoich modlitw, tym większe ciemności ogarniają jego intelekt. Modlitwa chrześcijanina jest jak tchnienie ogromnej przepaści bez dna. Wydaje się, że to właśnie ma na myśli psalmista, gdy mówi: głębia przyzywa głębię hukiem twych potoków. Wszystkie twe nurty i fale nade mną się przewalają. Te słowa można rozumieć w ten sposób, że im bardziej wchodzimy w głębie swej duszy podczas modlitwy, tym bardziej odsłania się przed nami głębia Bożej tajemnicy. Wielki kaznodzieja i teolog dominikański z XIV wieku, błogosławiony Jan Tauler, odnośnie do tego mówi o tak zwanym prawie podwójnej przepaści. Modlitwę można porównać także do lotu w kosmos. Otóż my, zapatrzeni w rozgwieżdżone niebo, wciąż ulegamy temu samemu złudzeniu starożytnych, którzy sądzili, że Ziemia jest w centrum świata i wszystko krąży wokół niej, a ciała niebieskie są prawie że na wyciągnięcie ręki. Tymczasem podróże w kosmos coraz bardziej utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza planeta nie tylko nie jest centrum kosmosu, nie tylko nie jest centrum wszechświata, ale maleńką cząstką w naszej galaktyce. Podobnie jest z modlitwą. Gdy stawiamy pierwsze kroki w sztuce modlitwy, wydaje się nam, że to my jesteśmy głównymi aktorami tego duchowego przeżycia. Tak to przynajmniej bywa odczuwane. Jesteśmy dumni z tego swojego popisu przed Panem. Tyle mamy intencji do pomodlenia, tyle spraw do załatwienia z Panem Bogiem, a zarazem tyle pewności siebie, że moja modlitwa musi być skuteczna i że to mnie Pan Bóg nigdy nie odmawia. Jednak im dłużej trwamy na modlitwie, im większej doświadczamy nadprzyrodzonej ciszy, która otula nasz pobożny monolog, tym bardziej czujemy się mali, bezradni, jakby rzuceni w bezkres wielkiej tajemnicy. To tajemnica Boga trójosobowego. Nasza modlitwa więc to zaledwie słabiutki rezonans odwiecznego dialogu Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jak zuchwałością byłoby sądzić, że odkryliśmy tajemnicę boskiej natury, tak samo przejawem pychy byłoby sądzić, że o modlitwie wiemy wszystko i że w tej dziedzinie osiągnęliśmy już szczyty doskonałości. Przecież człowiek sam dla siebie jest wielką tajemnicą. A o ileż bardziej taką tajemnicą jest dla nas Przenajświętsza Trójca, która w modlitwie nawiązuje z nami dialog pełen miłości i światła. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, z własnego doświadczenia wiemy, że modlitwa jest jak bezkresny ocean. Któż zdoła go przepłynąć w pław? Dlatego, jak ów uczeń z Ewangelii, pokornie prosimy: Panie, naucz nas się modlić. Jednak by wejść w tajemniczy i niezwykle bogaty świat modlitwy, trzeba nam nie tylko o modlitwie mówić, ale trzeba ją wytrwale praktykować, pozwalając prowadzić się przez Ducha Świętego. Najlepszą bowiem szkołą modlitwy jest sama modlitwa. Powrócimy do tego tematu w naszych rozważaniach w kolejnych odcinkach. Z Panem Bogiem.